przyszedł moment na to, żebyśmy tą wiarę w to, że warto być kimś, warto mieć tożsamość, warto być patriotą, warto wierzyć, że to, co tu robimy, nie jest bez sensu, że warto to odnowić.
Rafał Pawlik zaprasza.
To był 23 czerwca 1601 roku. Pod miejscowością Kokenhausen w dzisiejszej Łotwie spotkały się wojska Rzeczypospolitej dowodzonej przez hetmana wielkiego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła, zwanego Piorunem, oraz wojska szwedzkie dowodzone przez Karla Karlssona Gyllenhielma. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam to nazwisko, ale pewnie błędnie. To był nieślubny syn króla Karola IX Sudermańskiego. Jak doszło do tej bitwy i skąd tam właśnie na terenie dzisiejszej Łotwy znalazło się to 3000 polskich żołnierzy i 5000 żołnierzy szwedzkich? O co chodzi w tym konflikcie? Już tłumaczę. Trwa wojna polsko-szwedzka. Jak do niej doszło? Proszę Państwa, król Zygmunt III Waza, mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, jest pierwszy w kolejce do tronu Szwecji. Jego ojciec jest królem. No i gdy ojcu się umiera, a nastąpiło to w 1592 roku, Zygmunt automatycznie zostaje królem Szwecji. W zasadzie na tej Szwecji bardziej mu zależy niż Polsce i były takie momenty w jego życiu, gdzie już się zastanawiał, czy nie abdykować w tej Polsce i nie wrócić do Szwecji. No, nie zrobił tego. Czy dobrze, czy źle, to już Państwo muszą sami ocenić. Ale musi wybrać się do Szwecji, żeby zostać koronowany. Sejm mu na to pozwala. Dlaczego mu na to pozwala? Oczywiście król był pewnym, bym nawet powiedział, niewolnikiem państwa. Był najważniejszą osobą w państwie, bez króla państwo nie funkcjonowało. Natomiast król nie mógł sobie tak po prostu wyjeżdżać za granicę, a do tego Zygmunt III Waza w paktach konwentach obiecał, że w przypadku wyjazdów do Szwecji musi mieć pozwolenie Sejmu, no bo trochę się obawiano, że może zwiać, tak jak król Walezy. Dlatego też po otrzymaniu takiego zezwolenia wyjeżdża do Szwecji i zostaje koronowany na króla. Ale już wtedy pewne zgrzyty było widać. Jak Państwo wiedzą, Szwecja była wtedy luterańska, a Zygmunt zwany był królem katolikiem przez niektórych przeciwników politycznych, wychowywany przez jezuitę, spowiadany przez jezuitę Piotra Skargę. No ogólnie rzecz biorąc człowiek, który chciałby reewangelizować Skandynawię i tereny mu podległe. Nie podobało się to elitom skandynawskim. Królowi nie podobało się, że go koronował biskup luterański. Już w pierwszych dniach zaczyna podnosić temat wolności religijnej dla katolików, no bo tam katolicy już byli pewną mniejszością. Nie udaje mu się tego przeforsować, zostawia państwo w takim, no nie to, że to jest chaos, bo tam się jeszcze nic nie dzieje, ale zostawia państwo w rękach swojego stryja, Karola Sudermańskiego, i wraca do Polski. Ma nadzieję, że wszystko będzie pięknie funkcjonować i proszę Państwa, między 1592 rokiem a 1599 rokiem, no Zygmunt Waza jest władcą Szwecji, Polski i Litwy. No to można powiedzieć z największym władcą w Europie. To jest unia personalna, no olbrzymia. Ale gdy jego, że tak powiem, akcje na rynku polskim wzrastają, no jest to król katolik, większość Polaków rzeczywiście już w tym momencie przeszło tą fazę protestancką i wraca do katolicyzmu. Jego decyzje są ogólnie rzecz biorąc dość na razie dobrze przez większość szlachty przynajmniej oceniana. Na przykład Zamoyski jego decyzję o reformie państwa ocenia bardzo negatywnie, ale szlachcie się podoba. Do tego jest królem, który nauczył się mówić po polsku. To jest pierwszy król elekcyjny poza Jagiellonami, który nauczył się mówić po polsku. No, Walezy nawet na to nie wpadł, że można by się nauczyć mówić po polsku, natomiast Batory obiecał, że się nauczy po polsku, ale się nie nauczył. No, tak mu wyszło. Dlatego też to się podoba Polakom. On mówi do nich właśnie w ich języku. Zresztą ponoć bardzo dobrą polszczyzną. Niestety w 1599 roku Karol, już teraz będzie Karol IX Sudermański, postanawia koronować się na króla Szwecji i zbiera parlament, który detronizuje Zygmunta z tronu szwedzkiego. A na tron właśnie powołuje Karola. No Zygmunt, jak to Zygmunt? Chyba jak każdy król, trochę się zdenerwował, tak? To było jego państwo. On się wychował w Szwecji. Mimo wszystko miał jakieś tam sentymenty do tych ziem, dlatego też mówi, że absolutnie nie może być czegoś takiego. Za swoje własne pieniądze, bo to praktycznie były jego prywatne pieniądze, takie, które zebrał, zbiera armię najemną i wyrusza, aby Szwecję podbić. Dostaje na to zgodę parlamentu polskiego, czyli Sejmu, i wypływa do Skandynawii. Tam zdobywa Sztokholm, chociaż miał bardzo duże problemy na Bałtyku, bo pod Helem prawie jego cała flota została rozbita przez sztorm, a nie przez jakąś flotę przeciwników, to mimo wszystko zdobywa Sztokholm. Udaje mu się nawet pokonać Karola IX w boju, jednakże no zamiast wyciąć wrogów pień, a zdrajców wsadzić do więzienia, on im łaskawie pozwala odejść, pertraktuje i nie chce być zdobywcą. On chce wrócić do swojego kraju, chce być królem, a nie chce być polskim najeźdźcą. Dlatego postanawia być taki miłosierny i to był niestety jego dość duży problem, ponieważ Karol zamiast upokorzyć się po porażce, zbiera siły na nowo, rekonstruuje swoją armię i zadaje, można powiedzieć, śmiertelny cios tej wyprawie, gdyż pokonuje Zygmunta w polu. Zygmunt ucieka do Polski i tu zaczyna podnosić, że trzeba walczyć o tą koronę. No, ale tu się zaczyna mały problem, bo Polakom się średnio spieszy do tej wojny. No bo po co nam wojna ze Szwecją? No w sumie nie ma powodu, żebyśmy walczyli ze Szwecją. Tak się przynajmniej Polakom wydaje. Dlatego też Zygmunt wpada na genialny pomysł. Jego przedstawiciele obiecali w paktach konwentach, że Zygmunt włączy w tereny Rzeczpospolite Estonię. Estonia, proszę Państwa, to jest kraj po byłym zakonie kawalerów mieczowych. To był najpierw zakon kawalerów mieczowych, potem on został wchłonięty do zakonu Najświętszej Marii Panny, czyli krzyżaków. Natomiast potem się rozpadł, tak jak krzyżacy się rozpadli, i te ziemie były sporne między Polską, Moskwą a Szwecją. I Szwecja akurat nimi sobie zarządzała, tam było dość dużo protestantów. No i to była ziemia szwedzka. No więc w związku też z czym król, któremu w Polsce wszyscy ciągle mówią, no tak, ty jesteś królem Szwecji, to przecież nie powiemy własnemu królowi, że no tam zostałeś zdetronizowany, no detronizacja jest nielegalna. I ten król Szwecji jedną ręką podpisuje deklarację, że oddaje Estonię Polsce. I to ma być ziemia polska. No i w tym momencie włącza przez to Rzeczpospolitą w wojnę ze Szwecją. Była to wojna bezsensowna z punktu widzenia dobra publicznego. Tutaj tak naprawdę zostaliśmy wciągnięci w tą wojnę przez Zygmunta w jego ambicjonalnych celach, ale biorąc pod uwagę wszystkich władców Europy tamtego czasu i tego, że dla nich wybraństwo przez Boga, urodzenie, krew i tak dalej były tak ważne, no nie ma się co trochę Zygmuntowi dziwić. Trzeba go tutaj usprawiedliwić jedną prostą ręką. Szlachta jest zadowolona, że Estonia jest już ich, bo rzeczywiście miała być ich, i widzą tam pewne interesy, które można robić, dlatego postanawiają przyjąć Estonię w skład Rzeczpospolitej, ale no nie podoba się to Szwecji. Szwedzi zbierają wojska i Estonię atakują. W tej Estonii i Inflantach wybucha wręcz powstanie antypolskie, ponieważ było tam dużo problemów religijnych. Jak mówiłem, Zygmunt chciał reewangelizować protestantów, a to są tereny bardzo w tamtych czasach protestanckie. Dlatego też oni widzą w wojskach szwedzkich jakichś takich wybawicieli. No, może tam nie było jakiegoś, nazwijmy to, przymusu, tak? Ale były takie decyzje królewskie, jak na przykład nadania ziemskie, kto dostawał? No katolik, nie protestant, tak? Tego typu sprawy, które te elity estońskie i inflanckie denerwowało. I tu przychodzi możliwość wyrwania się. Znów my, czyli protestanci, będziemy rządzić, a nie katolicy nami będą rządzić. I do wojsk szwedzkich dołącza, takie można powiedzieć, pospolite ruszenie, właśnie wojsk z Inflant i wojsk z Estonii. Proszę Państwa, my na tym terenie wtedy mamy 600 żołnierzy. Natomiast rusza na nas kilka tysięczna armia, więc nie ma co się dziwić, że pierwszy etap wojny polsko-szwedzkiej to raczej takie wycofywanie się, uciekanie przed walnymi bitwami oraz taka wojna podjazdowa w wykonaniu Polaków, a Szwedzi po kolei zdobywają sobie kolejne ziemie, kolejne zamki i aż dochodzą do Rygi i ocierają się o linię Dźwiny, czyli tutaj można powiedzieć dość mocno przybliżają się do terenów tych polskich, zagrażają Żmudzi. Sejm Polski orientuje się, że trzeba coś szybko zrobić i ogłasza zbieranie podatków. I rzeczywiście zebrano tych podatków dość sporo i Zamoyski szykuje armię. No ale taka armia koronna to się zbiera. No to nie da się powołać takiej wielkiej armii w ciągu tygodnia czy dwóch. Natomiast Szwedzi oczywiście nie próżnują i w 1601 roku zdobywają miasto Kokenhausen. Kokenhausen, miasto, które leży nad Dźwiną, było no, bardzo istotne z punktu widzenia strategicznego. To było miasto nad rzeką, które miało zamek. No i zaraz o tym zamku jeszcze coś powiem. Jeżeli chodzi o kwestię zdobycia Kokenhausen, Szwedzi zdobywają miasto, ale nie są w stanie zdobyć zamku. W zamku broni się polska załoga. Kilka szturmów przekonuje Szwedów, że jest to raczej bezsensowne atakować po raz czwarty i trzeba Polaków wziąć głodem. Polacy są zamknięci w zamku, miasto jest już szwedzkie. Tak jak mówię, wojska koronne się zbierają, a do akcji wkracza hetman wielki litewski Radziwiłł, zwany Piorunem przez przede wszystkim swoich wrogów, ponieważ uderzał znienacka, był człowiekiem silnym, był człowiekiem bardzo taktycznie, że tak powiem, przygotowanym do działania w tamtym terenie, bo to nie jest taki teren, to nie są stepy Ukrainy, tak? Tam jest dość dużo borów, lasów i tak dalej. Radziwiłł zleca wojskom pułkownika Jana Sicińskiego odcięcie Szwedów od dostaw żywności w Kokenhausen. To znaczy się, Szwedzi siedzą w zamku, oczywiście mają dostęp do portu i tak dalej, natomiast Siciński ma zaatakować Szwedów poza zamkiem, te oddziały, które bronią, nazwijmy to, dostaw żywności i odciąć zamek, aby doprowadzić do, jakby powiedzieć, oblężenia w oblężeniu. Znaczy w środku polski zamek z polską załogą, on jest oblężany przez Szwedów, którzy są w mieście, a my mamy oblegać miasto. No to jest dość interesująca koncepcja i Radziwiłłowi, dzięki właśnie działaniu Sicińskiego, pułkownika Sicińskiego, to wychodzi. Jednakże ma troszeczkę za mało wojska, żeby móc Kokenhausen zamknąć. Jest w stanie rozpędzić tych, którzy po żywność się wybierają. Jest w stanie rozpędzić jakieś małe oddziały, natomiast no, nie jest w stanie jeszcze zamknąć to oblężenie. Trzeba pamiętać, że podczas tych działań wojskowych, zanim doszło do bitwy, takiej walnej, no powalono prawie 6 tysięcy Szwedów, więc tutaj to były takie działania dość, takie partyzanckie, ale dość efektywne. Radziwiłł miał mało wojska, tak jak mówiłem, ale gdy przybył hetman polny litewski, ponieważ urząd hetmana to był tak, hetman wielki, litewski i koronny, i oni mieli pomocników, hetmanów polnych. Więc gdy przybył hetman polny litewski, Jan Chodkiewicz, bardzo ważna postać, będę o niej mówił już jeszcze kilkakrotnie, można było przystąpić do bitwy. Szwedzi wysłali wojska statkami, aby odbić Kokenhausen, aby, jakby powiedzieć, przywrócić te dostawy żywności, aby nie utracić tego miasta. I to były wojska około 5 tysięcy ludzi. Jeżeli chodzi o kwestię dowodzenia, tak jak mówię, dowodził nimi Benkart króla Karola IX, czyli jego nieślubny syn. Tymczasem wojska polskie to było maksymalnie 3 tysiące żołnierzy, w tym oczywiście elitarne jednostki polskie, czyli polska husaria. Siły Rzeczpospolitej podzielono na 4 części. Hufiec czelny pod dowódcą Chodkiewicza liczył 1000 husarzy. To był ten, który walczył w pierwszym szeregu. Tak się kształci, proszę Państwa, przyszłe elity Rzeczpospolitej. Dowódcy, geniusze wojskowi nie rodzili się gdzieś tam, nie uczyli się z książek. Oni walczyli w pierwszych szeregach. Tam właśnie walczy Chodkiewicz. Hufce prawy i lewy miały być tylko takimi obwodami, natomiast hufiec walny, czyli ten z tyłu, dowodzony był przez samego Radziwiłła. Szwedzi umieścili piechotę i działa w centrum, natomiast piechota okopała się i rozstawiła tak zwane kozły hiszpańskie. To były takie przeszkody terenowe najeżone kolcami, które no z doświadczeń właśnie wojen hiszpańskich zostały przywiezione w tą część Europy. Zakładano, że to jest taka przeszkoda przeciwko właśnie kawalerii, tak, żeby kawaleria nie mogła szarżować. Dodatkowo jazda szwedzka została podzielona na 2 części. Jedna zwalczyła z prawej, druga z lewej strony piechoty, czyli takie ustawienie dość standardowe. Szerokość pola bitwy to była bardzo mała, gdyż to było tylko 600 metrów. Z jednej strony mieliśmy bardzo gęsty las, czyli z północy bardzo gęsty las i bagna, a na południe rzeka, czyli Dźwina. Więc ustawienie szwedzkie było bardzo statyczne. No, ta piechota w centrum, te jazdy po bokach, które nie miały zbytnio miejsca do manewru. Atak nastąpił praktycznie równocześnie, znaczy obydwie strony postanowiły zaatakować. I jak prawe skrzydło szwedzkie radziło sobie naprawdę bardzo dobrze i tam na tym naszym lewym skrzydle no sytuacja była ciężka, tak większość impetu uderzenia nastąpiła na skrzydło lewe wojsk szwedzkich. To tam uderzyła właśnie husaria. Czyli husaria, ta, która była w centrum, zamiast zaatakować centrum, czyli piechotę, okopaną piechotę z działami, skręciła no, na naszą prawą stronę, czyli na lewe skrzydło szwedzkie. I tam zaatakowała wraz z tym chówcem prawym. Czyli jakby powiedzieć, znów dwa chówce atakowały w jedno miejsce. Troszeczkę podobnie niż w tej bitwie, o której mówiłem w zeszłym tygodniu. Szarża była tak silna, że rajtaria została rozbita w pień. Żołnierze szwedzcy zaczynają uciekać. Część na bagna, część do tyłu. Ci, którzy uciekli na bagna, oczywiście się potopili. Część oczywiście przeżyła, bo to zawsze się jakiś znajdzie. Natomiast wojsko zostaje rozbite. Kawaleria szwedzka. Mamy sytuację w taką, że nasze lewe skrzydło zaczyna powoli ustępować. Prawe natomiast odniosło spektakularny sukces. W tym momencie Radziwiłł postanawia wprowadzić swój oddział do walki, czyli ten chówiec ostateczny, walny, i atakuje właśnie na lewe skrzydło, tam gdzie sytuacja robi się beznadziejna, i swoją szarżą zmiata fińską jazdę, bo to byli Finowie akurat, którzy tam walczyli z pola bitwy, pomaga swojemu lewemu skrzydłu. Polskie wojsko jest po prawej stronie, po lewej stronie, a w centrum jest okopana piechota szwedzka, która oczywiście nie ma wsparcia jazdy, która przestała już istnieć. Bitwa, można powiedzieć, zamienia się w heroiczną obronę Szwedów. Trzeba im oddać. Walczyli jak tylko mogli, jednakże nie byli w stanie obronić się przed polską armią. Radziwiłł bowiem, zamiast szarżować na nieprzyjaciela, w momencie, w którym no, nie było zbytnio jak szarżować, postanowił wykorzystać działa, które miał, i zaczął strzelać do tych odsłoniętych już w tym momencie piechurów jak do kaczek. Wojsko szwedzkie idzie w rozsypkę. Bitwa kończy się gdzieś koło godziny 14, zaczęła się koło gdzieś mniej więcej godziny 9-8. 2000 Szwedów poległo w czasie tej bitwy. Przypomnę, wojska szwedzkie liczyły 5000 osób, czyli praktycznie rzecz biorąc 2/5 zginęło na samym polu bitwy. Jeżeli chodzi o straty wojsk polskich, padło 200 żołnierzy. 200 żołnierzy, a z wojsk przeciwnych 2000. Taka była różnica między tymi wojskami. Niestety to zwycięstwo, mimo że odbijamy Kokenhausen, mimo że polski zamek zostaje, można powiedzieć, wyswobodzony, to też byli bohaterowie, którzy się tam bronili, to zwycięstwo nie jest w stanie przekuć się w większy sukces. To znaczy nie jesteśmy w stanie iść dalej, atakować Szwedów dalej, wypchnąć ich z tych terytoriów. To jeszcze jest nie ten moment. Dlaczego? Chodkiewicz z Radziwiłłem się kłócą i rozdzielają swoje armie. Zaczyna brakować pieniędzy. To jeszcze nie była ta opłacona armia koronna, która ma przybyć do Iflat. To były ich prywatne wojska, które trzeba opłacić, a tych pieniędzy nie ma. Część dezerteruje, a część niestety, też wiemy o tym, łapie jakieś choroby i wkrótce, bo gdzieś tak koło września, października, armia Radziwiłła liczy niecałe 1300 osób. Mimo że w polu umarło niewielu, tak już choroby plus dezercje sprawiły, że armia zostaje rozbita. Wojna trwa dalej, będziemy mieli na tej wojnie jeszcze kilka bardzo ciekawych bitew, ale o następnej bitwie usłyszą Państwo za tydzień.